Proszę Państwa, w Radiowej Galerii pod Zegarem zmieniamy ekspozycję. Tym razem prezentujemy pracę duetu artystycznego. Pani profesor Dorota Sankowska, która jest także naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I pani Aneta Suslinikow, która także przyjęła zaproszenie do naszej galerii. Towarzyszy nam profesor Marek Olszyński, który jest jednym z inicjatorów projektu Do Pary. Dzień dobry, panie profesorze.
Doktorze habilitowany, dzień dobry.
Pan profesor zawsze tak się z państwem wita. Proszę uznać to za serdeczne pozdrowienie. Jeżeli mógłbym zwrócić uwagę na pewną charakterystyczność, która dotyczy jednej i drugiej artystki, to powiedziałbym, że i pani profesor Dorota Sankowska, i pani Aneta Suslinikow rozważają kwestie związane z kreacją płaszczyzny, wzajemnych relacji płaszczyzn, linii, które im towarzyszą, przenikania się rozmaitych struktur. Wydaje mi się, że i jedna, i druga artystka w tym świecie odnajduje dla siebie interesujące rozwiązania plastyczne.
No, zgodnie z zasadą bierzemy duety, które wiąże albo przyjaźń, albo praca. W tym wypadku to jest praca. Pani Aneta jest asystentką, tak można powiedzieć, pani profesor Doroty. Razem współpracują. I to, co jest ważne dla mnie, tutaj Dorota i Aneta są przykładem tak zwanego pięknego dialogu, który według mnie powinien być podstawą jakichkolwiek relacji, czy przyjacielskich, czy branżowych, ponieważ nie ma nic gorszego w naszym zawodzie, że ktoś narzuca nam swoją wizję i propozycję ekspresji. To jest traktowane okrutnie, ale takie rzeczy się zdarzały. Natomiast tutaj, jak sam widzisz, to jest piękny dialog. To są języki zbliżone, powiedzmy, jeżeli chodzi o zakres, ale Aneta się zwraca bardziej ograniczonymi środkami, co jest w tym wypadku komplementem, bo ta umiejętność ograniczenia sobie środków wyrazu, a zarazem takiego pięknego, ekspresyjnego działania artystycznego na granicy właśnie szukania relacji między światłem i cieniem, strukturą, fascynacją, warsztatem, który tu jest propozycją autorską, i Dorotą, która ma zupełnie inny, kontrastowy, ekspresyjny według mnie, ale też czasami bardzo subtelny, liryczny element budowania dzieł rysunkowych i malarskich. To jest właśnie przykład ewidentny dialogu, nie narzucania sobie swojej wizji, bo to jest najgorsze, co może być w naszej branży.
No to może ja w tym wypadku zacznę, jako asystentka pani profesor. Jeżeli chodzi o moją twórczość, to bardzo długo jakby poszukiwałam swojej drogi i w sumie cały czas ta droga jest w trakcie poszukiwania. Nie mogę powiedzieć, że gdzieś jestem już w formie zakończenia, tylko cały czas gdzieś to wszystko ewoluuje, pojawiają się pomysły. Przede wszystkim jestem tym pokoleniem, który wychował się w dobie technologii i w dobie tego pędu technologicznego, więc u mnie, jeżeli chodzi o komputery, internety i tego typu elementy, to było już chleb codzienny. Zaczęłam ogólnie jako projektant grafiki projektowej, czyli tutaj katalogi, fotomontaże i tego typu elementy, i gdzieś po wyborze właśnie studiów artystycznych i też po odbyciu przepięknych czasów tworząc grafiki warsztatowe, mezotinty, bo też byłam u profesora Kotkowskiego, jeżeli chodzi o licencjat, i później u profesora Pawła Bieńczyckiego, to gdzieś ten świat był mi blisko, było blisko mi do czerni i bieli, i w ten sposób stwierdziłam, że muszę znaleźć dla siebie takie narzędzie, które nie odseparuje mnie od tej grafiki warsztatowej, ale też pozwoli wykorzystać te media cyfrowe, które są. I dodatkowo jestem osobą, która jest ogromną fanką ogrodu, kwiatów i tego typu elementów, więc tutaj jakby sprawą oczywistą dla mojej sztuki będzie to, że ta inspiracja będzie właśnie tam.
Ale ja myślę, że pani podgląda rzeczywiście taki świat, do którego chce pani wręcz wejść.
Tak, dokładnie.
Bo wydaje mi się, że pani przenika jakąś strukturę, jakąś płaszczyznę, by zobaczyć, co tak naprawdę tam pod spodem jest.
Zgadza się. Dlatego tutaj ta obserwacja jest dla mnie ważna i sięgnęłam po ten mikroskop, bo jednym właśnie z elementów, gdzie mogę podglądnąć tą naturę, gdzie nie każdy może człowiek codziennie zobaczyć, to właśnie są te szkiełka mikroskopowe, odpowiednie powiększenie, odpowiednie przygotowane preparaty, abym mogła zobaczyć coś więcej niż normalnie widzę moimi oczami i później to zacząć kontemplować, inspirować się.
Ja myślę, że te szarości, czernie, biele i światło, które przez nie gdzieś tam przenika, powoduje, że nagle oto jesteśmy w jakimś świecie 3D.
To jest jedna rzecz, no ale ogólnie w sztuce światło buduje nam obraz przede wszystkim, a jeszcze jeżeli to światło wychodzi z tej czerni, to mamy już to takie wykreowane tworzywa, i też powiem, że jeżeli chodzi o podglądanie pod mikroskopem, to te szkiełka są tak preparowane, że nie są na płasko. Tutaj jest zupełnie inny ten obraz, on jest wtedy spłaszczony, więc ja muszę troszeczkę innych technik własnych
bardzo
używać.
Bardzo jestem ciekaw, jak w ogóle powstają te prace, bo to jest, myślę, zupełnie odrębne zagadnienie.
No odrębne, bardzo, bardzo długo powiedziałabym.
Pani profesor Dorota Sankowska, w przeciwieństwie do pani Anety Suslinikow, tworzy w kolorach tak szerokiej gamy, intensywnych na przykład czerwieni, przez bardzo delikatne, ulotne odcienie koloru niebieskiego, które się nakładają na siebie, które są jakimś takim muśnięciem wręcz. Poszukiwanie emocji bardzo intensywnych do emocji wyjątkowo delikatnych i wyrafinowanych.
Emocje są zawsze. Zawsze należy mieć jakiś powód do malowania. Gdzieś jest to uświadomione bardziej bądź nieuświadomione. Te emocje pojawiają się w pewnym momencie w obrazie, bo to tak naprawdę obraz się musi malować. Nie my go malujemy, tylko on się musi namalować.
A to ciekawe, bo wielu pisarzy też używa takiego sformułowania. Powieść się w pewnym momencie sama pisze.
Plener. To jest instytucja, kiedy człowiek się wyzwala. Marek, który jest niesamowitą osobą i zaprasza, organizuje te plenery, on wie, co to znaczy. Pamiętam, byłam na studiach, jeden z takich właśnie szalonych, trzytygodniowych plenerów. Właśnie poczułam płaszczyznę w pewnym momencie. To był chyba trzeci rok studiów. Znaczy nie poczułam, ale ją odkryłam. Stwierdziłam, że nie iluzja trójwymiarowości, nie podział na las, jezioro, góry i niebo, tylko ja tak coraz częściej patrzę w dół, widzę ziemię. Albo patrzę tylko na fragment lasów i zaczęłam jak gdyby tą rzeczywistość próbować chłonąć wzrokowo. Zawsze jak gdyby musimy to zobaczyć. A potem próbowałam jak gdyby rzeczywistość, która we mnie jak powidok została wydobyć. Chociaż malowałam wtedy w plenerze. Teraz nie jestem w stanie malować w plenerze swoich obrazów, bo jest zupełnie inne potrzebne skupienie. Wtedy właśnie w emocjach nic nie było ważne. Ważne było płótno, kolor, pędzel, terpentyna.
To ciekawe, bo pani Aneta powiedziała, że musi zajrzeć pod mikroskop, żeby ten świat lepiej dojrzeć i próbować go na język plastyki przełożyć. Jakich zabiegów używa malarz, który fascynuje się, nie wiem, płaszczyzną, liniami? To gdzie on zagląda?
On się nasyca 24 godziny na dobę. Chodzi o wrażliwość, chodzi o tą właśnie, to co powiedziała Aneta, że idzie w przestrzeń, idzie w naturę. Natura jest w nas.
Tak, i musimy zaglądać w siebie, tak. Bo my, tak jak kiedyś Adam mówiłem, zawsze bez względu na tematykę, na formę dzieła, technologię, jakiej używamy, cały czas malujemy swój duchowy autoportret. I jeżeli w siebie nie zaglądniemy, to ta duchowość, która jest w każdym obrazie bez względu na temat i stylistykę, znika. Tutaj bardzo dosadnie o tym powiedział już kiedyś chyba wspominany pan profesor Jerzy Nowosielski, który jest człowiekiem pogranicza, bo jego ojciec był Rusinem z Jąkowszczyzny. I on twierdził, że bardzo ładny, poetycki sposób, że tworzenie dzieł sztuki, malowanie obrazów, między innymi rysowanie, to jest budowanie sobie domu, w którym artysta będzie musiał mieszkać po swojej śmierci. I jeżeli się tego nie kocha, co się robi, to szkoda tego zaczynać. Takie poważne traktowanie widzę właśnie w dziełach i Doroty, i Anety, gdzie pozornie mówią językiem abstrakcji, ale to jest, według mnie jest jakaś relacja między ich temperamentem, ich osobowością, a tym, co widzimy w ich dziełach.
No myślę, że tak jest niemal zawsze, albo tak powinno być tak w przypadku każdego artysty. I to powiem niezależnie od tego, jakim rodzajem sztuki się para. Myślę, że to jest warunek uprawiania sztuki.
Chociaż ostatnio bardzo często słychać od artystów słowo strategia. Jaką strategię przyjmujesz?
To wszystko zaczyna się robić wyrafinowane, żeby nie powiedzieć cyniczne i czasami my na tym tracimy jako artyści.
No tak, ale właściwie taką strategię to można na swój własny użytek dla samego siebie przyjąć. Chociaż ja nie mam takiej strategii i nie wyobrażam sobie, aby móc ją wymyśleć, ale niektórzy być może teraz potrzebują.
Ale to ja mam wrażenie, że mówimy o czymś, co wypadałoby nazwać prawdą w sztuce, szczerością w sztuce.
To jest też kwestia energii, którą po prostu wkładamy w daną pracę i która później w jakiś sposób emanuje. Jest coś takiego jak właśnie oryginalność. Jestem w stanie odebrać nie zawsze, nie każdą pracę, czy to jest faktycznie szczery, autentyczny zapis jakichś emocji, czy to jest wyrachowana strategia, bo tutaj według mnie ta strategia może być słowem wieloznacznym, pejoratywnym w tym wypadku.
No, bardzo mnie interesuje ten kontrast, który między paniami widzę. Pani profesor Dorota Sankowska używa tak wielu barw. To jest za każdym razem rozmowa o płaszczyznach, o liniach, o wzajemnych relacjach, ale jednak mocno budowana kolorem. U pani Anety Suslinnikow wystarczy dwoma barwami się posługiwać i ich odcieniami.
Nie nasyciłam się tą monochromatycznością. To mnie pociąga i ja też dzięki temu więcej rzeczy mogę pokazać, które chcę pokazać. Boję się w tym wypadku, że ten kolor może te rzeczy, które chcę przekazać i chcę poruszyć, zagłuszy. I wtedy nie będzie to już taki, jak ja chcę, żeby był jasny i klarowny przekaz tego, co ja widziałam, w jaki sposób.
Wie pani, na czym się złapałem? Że chcę się dotknąć płaszczyznę obrazu, który pani stworzyła. Czy to jest chropowate naprawdę? Czy moje palce wyczują fakturę?
Tutaj nie wyczujemy tej faktury, tak, bo finalny efekt większości prac, bo miałam tu taki jeden wyjątek, jeżeli chodzi o wystawę Assemble, to są po prostu już druki cyfrowe, druki pigmentowe, które są zupełnie płaskie i właśnie staram się tą iluzję trójwymiarowości pokazać, ale tutaj w wystawie Assemble pokazałam, że można coś tam podotykać, no bo wtedy to już jest ślad węgla, ołówka, kredki woskowej, białego żelopisu i tak dalej, ale to była też inna perspektywa czasowa, bo akurat ta wystawa stała w czasach pandemii, a podczas pandemii wszyscy siedzieliśmy cały czas przed monitorem i ja już miałam dosyć tego monitora. I w tym wypadku moja twórczość powiedziała stop, teraz już przechodzimy na coś, co jest stricte z dotykiem, z obcowaniem takim naturalnym i dlatego to były już wtedy rysunki, a i bez użycia jakichkolwiek mediów cyfrowych.
Jeżeli chodzi o pracę pani profesor, to ja mam wrażenie, że to jest taki rodzaj zabawy rysowania i malowania. Te dwie techniki jakoś tam ze sobą dyskutują, przenikają się, walczą, czasami współbrzmią. Różnie to bywa.
Tak, rysuję malując i maluję rysując. Nie rozgraniczam tego. Pojawiła się linia. Linia była zawsze u mnie bardzo ważna, czy w rysunku, czy właśnie w obrazie. Tylko nie zawsze ona miała swój status. Kilkanaście lat temu odkryłam świetną farbę w sztyfcie, w olibarach, gdzie jak gdyby jej intensywność koloru, grubość i też taka konkretność, bo postawiona na obrazie, na płótnie, na plamie linia, która czasami przekreśla wszystko, bądź od nowa pozwala mi budować obraz, bo została postawiona właśnie w emocjach. Ona nie jest do usunięcia już wtedy w obrazie. I czasami jest to też często kwestionowanie obrazu, który powstawał do tego momentu. I od tego momentu często właśnie zaczyna się budowanie od nowa.
Każdy dobry
to w strasznie trudnej sytuacji jest malarz.
Proces twórczy to jest budowanie i burzenie. Trzeba budować i mieć odwagę również burzyć. W różny sposób. Sposób taki czysto destrukcyjny.
W trakcie także?
Tak.
No, Adam, zdziwiłbyś się, jakie to są emocje i jaka to jest energia i napięcie. Parafrazując Michała Anioła, tak, rzeźbienie jest proste, wystarczy wykuć to, co jest niepotrzebne, to malowanie jest jeszcze prostsze. Wystarczy zamalować to, co nie wyszło. Po prostu. Ja to zawsze mówię, no, tylko trzeba wiedzieć, co nie wyszło.
No dobrze, to powiedzcie, dlaczego artyście potrzebne jest rozłożenie pewnego tematu albo szukania pewnych rozwiązań na wiele prac i tworzenie cykli, tworzenie dyptyków, tryptyków i tak dalej, i tak dalej.
Bo się nie rozwiąże problemu, który w nas jest. Czy zakładamy sobie problem, czy nie zakładamy? Dlaczego Cézanne całe życie malował jedną górę i jedno jabłko?
No tak.
Bo on szukał. Szukał przestrzeni, szukał bryły, szukał światła. Ciągle rano wychodził, malował swoją górę. Mamy pewną problematykę, która musi zadziałać właśnie treścią, która jest zamknięta w formie.
Czyli jedna płaszczyzna to za mało, za ciasno.
Na tej płaszczyźnie coś się albo ma zadziać, albo ma pozostać melancholijna, zwiewna, lekka, delikatna. Ale to artysta decyduje. Nie ma recepty na żaden obraz.
Mówiąc obrazowo, świat, który nas inspiruje, jest tylko zapisem notowym, do którego musimy umieć dobrać sposób wyrażenia i również instrumenty, w cudzysłowie, instrumenty, które będą służyć i ten świat w naszym wykonaniu pięknie wtedy wybrzmi. Jeżeli dobierzemy złe instrumenty, dlatego też zwracamy uwagę podczas edukacji naszych młodszych koleżanek i kolegów, bo tak ich traktujemy, kiedyś będą naszymi partnerami. I chodzi o to, żeby dać im zakres narzędzi, które im pomoże pewien problem natury formalnej i warsztatowej rozwiązać i dopasować do swojego przekazu, który często jest przekazem i powinien być nie do końca zwerbalizowany, bo według mnie sztuka jest bardzo bliska poezji. To, co jest najważniejsze, nie jest dookreślone. A jak jest dookreślone, no to już znaczy, że to mówi teoretyk i historyk sztuki.
Jest komunikatem wtedy.
Prawda?
Sztuka polska lat 80. To były głównie komunikaty, które walczyły. Ci są bardzo cenne i bardzo ważne, ale One właśnie były tą sztuką, czy tym obrazem, który był zaangażowany w daną sytuację polityczną.
To pani profesor chce powiedzieć, że rozkwit wolności, rozkwit demokracji sprzyja dziełom abstrakcyjnym?
Nie, abstrakcja była od dawna.
No właśnie.
Jak byłam młoda, zaraz po studiach zaczynałam właśnie tą samodzielną pracę twórczą, wtedy czułam się wolna. Wiedziałam, że wszystko mogę. Natomiast teraz cieszę się, że w swoim malarstwie, w swojej sztuce, którą uprawiam, udało mi się tą wolność zachować i pielęgnować. Pierwszym krytykiem i pierwszą osobą, która daną rzecz zaakceptuje bądź nie akceptuje, jestem ja sama. To też jest, tak jak Marek mówił, budowanie domu, budowanie świadectwa. Mam to szczęście, że mogę jeszcze pracować w wolności.
To o jeszcze jedną kwestię chcę panie zapytać, bo ten duet artystyczny, który tutaj przywiedliśmy do studia z panem profesorem Markiem Olszyńskim, to także jest rodzaj pięknej relacji między bardzo utalentowanym uczniem i bardzo wybitnym nauczycielem. I chciałbym zapytać, na czym one winny polegać, by jedna i druga strona no właśnie korzystały z tego, co w nich jest najlepsze, by brzmiały w ramach jakiejś takiej idealnej wolności artystycznej.
Myślę, że tutaj chodzi o relacje międzyludzkie. Ja zostałam może nie nauczona, ale zawsze było ważne, jak byłam asystentką pana profesora Wojciecha Sadleja. Nigdy mnie nie uciszał, nawet jak było źle. Dostałam od niego jedną w życiu korektę negatywną, którą po prostu pamiętam do dzisiaj. Po prostu jak rozłożyłam swoje prace, popatrzył, mówi: pani Doroto, to jest perfumeria. Więc siedząc samotnie patrzę, czy ja nie uprawiam perfumerii. Ale przede wszystkim wielki szacunek i zaufanie.
Szacunek, zaufanie, tolerancja, tak, akceptacja swoich różnic. To, że każdy ma prawo być właśnie tym wolnym w swojej sztuce i w swojej osobowości. Bo pomimo tego, że ja, jeżeli chodzi o sztukę, ograniczam tą paletę, to jeżeli chodzi o takie życie prywatne, to jak tylko mogę, gdzieś tam krzyczę kolorami. Kolorowe kolczyki, gdzieś tam jakieś kolorowe makijaże, kolorowe ubrania i tak dalej, a w mojej sztuce tego nie ma. Tu bym powiedziała u Doroty, że jest odwrotnie, że zawsze jest taka spokojna, zawsze jest taka stonowana i właśnie to jest jej takie odreagowanie w jej sztuce, jeżeli chodzi o te barwy i te kontrasty.
Ostatnio w naszej galerii Pod Zegarem prezentowaliśmy pracę pana Andrzeja Rółki. Tak. To, co on robi, jednocześnie kim jest, w jaki sposób w ogóle się wyraża, to jest jeden wielki kontrast.
To jest dopełnienie naszej osobowości. Artysta, który robi zimne, geometryczne obrazy, za widzę, ma taki bałagan, że mój bałagan mojej pracowni można uznać za
ale to jest prawda. U mnie musi być wszędzie idealnie. Wszędzie. Muszę mieć porządek w salonie, w kuchni. Tak, moje dzieci o tym wiedzą. Chociaż nie zawsze przestrzegają, ale jak ja tworzę, to skąd dzieciaki i mój mąż wiedzą, że tworzę? Bo mojej pracowni jest bałagan.
Momentem, gdzie wyzwala się taka prawdziwa rozmowa, która powinna być konstrukcyjna, to jest jakieś wydarzenie artystyczne bądź dzieło. Na ile odbiorca, na ile ja wejdę, zobaczę, na ile jestem w stanie jak gdyby się zaangażować emocjonalnie w pracę, to wtedy nawet pragnę takiej rozmowy, pewnej dyskusji, pewnego przywołania czegoś. Jednocześnie patrzenia w przyszłość, może nie jakby to mogło się rozwinąć, tylko jakie są możliwości. Bo czasami jest tak, że coś mi idzie łatwo w rysunku, w obrazie. To nie jest dobrze. Nie walczę, czyli się nie rozwijam. Najgorszą rzeczą jest plagiatować samego siebie.
Moja znajoma mówiła do studentów, módlcie się, żeby do końca życia nie ustawiały się kolejki pod waszymi pracowniami. To jest dość przewrotne, bo z jednej strony robimy wszystko, żeby ta oryginalność naszych studentów była zauważona, doceniona, ale z drugiej strony sami wiemy, że komercyjność nas trochę deprawuje, często nas deprawuje. My mamy świetną sytuację, bo żyjemy z edukacji artystycznej
tak,
i mamy większą wolność w tworzeniu. My nie musimy sprzedać ładnego obrazka, my możemy sprzedać dobry obrazek. U nas jest to istotna różnica.
I myślę, że jeżeli ktoś ma szacunek do drugiego człowieka, to też w formie szacunku może opowiedzieć, co on w tej pracy widzi. Powie, jakie są jego wrażenia, czy do niego to trafia, czy nie, bo to nie jest powiedziane, że nasza sztuka ma do wszystkich trafiać. I to jest bardzo miłe, szczególnie po wernisażach, jak ktoś podchodzi do nas i zaczyna się taka prosta rozmowa, najpierw z ciekawości, później jakie były inspiracje, później wymiana zdań. Nawet jeżeli chodzi o krytykę, to jeżeli jest konstruktywna, no to przecież piękna rzecz, tak? Ale żeby była poparta właśnie tą taką formą, taką wagą, czasami też wiedzą, bo ja tutaj u Doroty ogromnie cenię jej wiedzę, wiedza, jeżeli chodzi też z zakresu historii sztuki, to doświadczenie też i życiowe, jako twórca artystyczna, i ja na przykład z tego bardzo, bardzo dużo wynoszę. Bo ja w przeciwieństwie do Doroty, jak skończyłam studia, to powiem szczerze, że nie czułam wolności, ale czułam ogromny strach, bo nie wiedziałam, co będzie dalej. Jeszcze nie miałam jakby usankcjonowanej swojej drogi, swojego celu, swojej techniki. Byłam zawsze osobą, która musi wszystko spróbować i jakby w to się pełni angażuje. Nie miałam takiego swojego, powiedziałabym, bakcyla. I dopiero po kilku latach ta moja droga zaczęła się właśnie gdzieś w tą którąś stronę też z doświadczeniem życiowym ukierunkowywać, ale to nie jest powiedziane, że ja cały czas w niej jestem. Bo gdzieś tam cały czas mnie coś ciągnie do różnych innych rzeczy i teraz się nie boję eksperymentów.
Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była także pouczająca dla mnie rozmowa i dyskusja. Proszę Państwa, w Radiowej Galerii Pod Zegarem prezentujemy pracę pani profesor Doroty Sankowskiej i pani Anety Suslinnikow. Więcej prac na stronie internetowej. Zapraszam Państwa do kontemplacji tych niezwykłych zupełnie dzieł. Pan profesor Marek Olszyński nam towarzyszył. Dziękuję uprzejmie.
Doktor habilitowany, dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Za zaproszenie i dziękuję za miły pobyt.